Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, słuchamy Krystyny Miłobędzkiej, gra Wacław Zimpel.
Największym odkryciem wydaje mi się szare, brudne światło, o którym mówimy jasno. I mała przestrzeń, którą potrafimy naraz zobaczyć. Wszystko dookoła jest zadziwiająco na swoim miejscu. Tak łatwe, że chciałoby się zaraz wyjść znowu po sprawunki.
Czy życie może być poezją? W jakim stopniu poezja może stać się życiem? Wieczór z Krystyną Miłobędzką w Bibliotece Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie. Zorganizowano go z okazji 85-lecia urodzin poetki. Połączony był z wystawą zatytułowaną Wiersze Krystyny Miłobędzkiej w obrazach. Jak się okazało, w obrazach uczniów Liceum Plastycznego w Kole.
Wyobraźcie sobie Państwo, że to są młodzi ludzie z pierwszej, drugiej klasy liceum. Myślę, wyszli z tego zwycięsko.
Najlepszą pracę, która zdobyła pierwszą nagrodę, Małgorzata Ornoch-Tabęcka wręczyła Krystynie Miłobędzkiej. Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja mówiącym malarstwem. To słowa Symonidesa z Keos zamieszczone w katalogu wystawy. Małgorzata Ornoch-Tabęcka była pomysłodawczynią tego ciekawego projektu. Twórczość Krystyny Miłobędzkiej przybliżał gościom wieczoru Jarosław Borowiec.
Zapisy Krystyny Miłobędzkiej to poezja skupiona, cierpliwa, unikająca powtórzeń. Jeśli życie jest mijaniem dni, gestów, spojrzeń, to Miłobędzka nie zapisuje tego, co było, ale to, co jest, co właśnie się staje. Zatrzymuje świat w tej jednej, konkretnej chwili. Należy do dziś, do tego krótkiego dnia, do teraz, bez jutra i wczoraj.
To był 10 listopada 2017 roku. Krystyna Miłobędzka zwróciła na siebie uwagę w latach 90. To wiersz nagrany w 1995 roku po Nagrodzie Czasu Kultury. W dzisiejszej audycji nagrania współczesne przeplatać się będą z archiwalnymi.
Proces powstawania, przywoływania, stawania się, aż do pełnego obrazu, do jest, w którym mnie już nie ma. Są tylko oni, ich miejsca, twarze. Na sekundę zeszli się wreszcie razem, złączyli. Z nim zostały moje buty, płaszcz, moje okrycie. Ja jestem już po drugiej stronie. Razem z widzami podziwiam, co stworzyłam. Czy mam sobie bić brawo? Jak mi się to udało, czy nie udało? Jak ginie, myli się, nie powstaje, ucieka. Śmieszne i trudne. Przylega i nie przylega. Przylega, ale nie zupełnie. Szczeliny. Między moim a dla nich. Co słyszę, nie widzę. Co widzę, nie jest tym, co słyszę. Zabawne mistrzostwo powstawania wszystkiego, co robimy. Więc prawie te same głosy, te same miejsca na przedmioty, prawie te same przedmioty, prawie oni. Prawie się między nich wcisnęłam. Ostatni zza kulisy wypada zielony, zwinięty dywan, który się rozwija jak łąka. Wtedy wejdą ubrani w letnie suknie, jasne garnitury. Mama na łące układa obrus, wyjmuje talerze z koszyka. Szelest rozpakowywanych kanapek. Ojciec odstawia stół, żeby było więcej miejsca, przesuwa meble. Ciotka sadza lalkę na bujanym fotelu. Dziewczynka czyta książkę, Chłopiec zdejmuje marynarkę, buciki i gwiżdże. Jest dużo ciastek i lemoniady. Jest bombonierka, kanapki z pomidorem. W dali las.
Na pytanie, jaką jest poetką, Krystyna Miłobędzka odpowiada, że niepewną siebie i zupełnie przypadkową. Nigdy nie zamierzała zostać osobą piszącą. Nigdy nie było to także wynikiem kalkulacji. O swoim poetyckim spojrzeniu na świat mówi, że jej pisanie bierze się z własnych ograniczonych możliwości i konieczności doprowadzenia do tego, żeby słowo było najbliższe temu, co właśnie czuje i myśli. Uważa, że najlepiej by było, gdyby każdy piszący mógł stworzyć własny język, w którym zapisałby to bardzo niewiele, co ma od siebie do powiedzenia, tylko konieczne słowa. Najchętniej zapisywałaby więc w języku niemym, języku znaków i rzeczy, bo słowa nie są jej mocną stroną, jak podkreśla. Nie zastąpią tego, co jest gestem, spojrzeniem, uśmiechem. Pytana o formę swoich wierszy odpowiada, sam sposób zapisania tekstu jest tym, co ten tekst chce powiedzieć. Niepowiedzenie czegoś w tekście jest tym miejscem, w które wierzę, wejdzie ze swoim pomyśleniem czytelnik. Albo coś dopowie, albo go to oburzy czy odepchnie, ale nie będzie miał gotowego obrazka. Nie czuję się osobą, która mogłaby siebie uznać za awangardową, pisząc, starała się jednak zawsze przekraczać to, co zastane, porzucać oczywistości. Każda twórczość jest przekraczaniem tego, co zastane i przekraczaniem samego siebie, nawet bardziej samego siebie. I w tym znaczeniu każda twórczość, która na to miano zasługuje, jest awangardowa. To, co znajduje się przed wierszem, jest dla niej najważniejszą chwilą. To, co może zostać zapisane, co może znaleźć się w fazie zapisu, jest mniej ważne od tego, co zdarzyło się przed zapisem.
Pisanie dla mnie jest poznawaniem siebie i świata, który mnie otacza, bliższego, dalszego. No, nie widziałabym innego powodu zapisywania, gdyby to dla mnie tym poznawaniem nie było.
Debiutowała w 1960 roku prozą poetycką Anaglify. Za utwory z tego cyklu w tym samym roku otrzymała trzecią nagrodę podczas Poznańskiej Jesieni Poetyckiej. W roku 1970 ukazał się jej pierwszy tom poetycki Pokrewne. 5 lat później Dom pokarmy, po nim Wykaz treści. W 1992 roku wydała zbiór wierszy Pamiętam, zapisy stanu wojennego, nagrodzone Nagrodą imienia Barbary Sadowskiej, a 2 lata później nakładem Fundacji Brulionu, bardzo ważny wybór zapisów przed wierszem, Nagroda Fundacji Kultury. W 2000 roku ukazał się tom Imię Słowy, a także Wszystko wiersze, następnie Pokrzyku. Zbiór ten doczekał się nominacji do Nagrody Nika, a Przekrój uznał go wtedy książką roku. W 2006 roku z kolei czytelnicy otrzymali tom Zbierane, a 2 lata później książkę poetycką Gubione. Z okazji jubileuszu, 50 lat od debiutu, ukazała się antologia tekstów Zbierane, Gubione i Wybór wieczorów autorskich Znikam jestem. W 2012 roku 12 wierszy w kolorze, a także płyta zapisująca niezwykłe spotkanie wierszy poetki z muzyką Wacława Zimpla Tyle tego ty.
Te moje 5 minut stworzyli krytycy. To właściwie oni mi ofiarowali i za to chciałam podziękować, mimo że te moje podziękowania niewiele znaczą dla nich, ale za wiarę w te teksty i za uważne ich przeczytanie. Niedawno w parku przy Alei Niepodległości znalazłam małą wronę. Miała już pióra, ale nie umiała latać, spadła z takiego wysokiego platana. Psy ją dopadły, tarmosiły, pokracznie skakała, no i wzięłam ją i trzymałam na ręce, niosłam na takim czarnym rękawie żakietu. Otwierała dziób, wyszarpywała się. Szłam z tą wroną przez most dworcowy, schodziłam ze schodów przez halę dworca do kasy po bilet do Puszczykowa i nic. Nikt nie zauważył tej wrony, a mijało nas sporo ludzi. I nagle mała dziewczynka na peronie, o ptak, gdzie pani niesie tego ptaka? Trzeba aż dziecięcej uwagi, żeby zobaczyć czarne na czarnym. Nasuwa się łąka. Łąka łąk, ta jedna na starość. Przywykam do mijania twarzy. Grobek w piasku, kwiatki, krzyżyk. Muszę zobaczyć, kto tam. Czy mewa, ryba, nic. Za falę będzie po nim. Morza mam tyle, ile przy nim stoję. Niepilnowane rozpływa się w szare, nie wiem. To taki sam leśny różowy goździk. Takich już nie będzie, mówił ojciec. Mucha chodzi po ręce. Leżę i jest tak równo, że prócz pojedynczych słów na rzeczy obok mnie nic się nie zdarza. Róża. Chwilę myślę o kolcach wbitych w rękę. To moje żywe otwarcie na inne. Dlaczego tylko ten krótki, mały ból łączy mnie z czymkolwiek? Chciałabym, żeby bolało mnie wszystko dookoła, ale ono jest i czeka. Czy powiedzenie ciebie to duża rzecz, większa niż ty, większa od wszystkiego mniejszej? Nie mów świat, dopóki nie przeskoczysz. Szkoda mi tych niskich chmur. Coraz ich mniej do zobaczenia. Z ojcem też takie widzenia przez sen, przez fotografię. Widzenia, słyszenia, dotknięcia.
U Krystyny Miłobędzkiej i Andrzeja Falkiewicza.
Puszczykowo, to jest to miejsce ostateczne?
Nie wiem.
Bo to siedziba rodowa.
Nie wiem, nie wiem. No,
dom Falkiewiczów z tradycją.
No, różnie się może zdarzyć przecież, tego nie wiemy. No, ale myślę, że mamy już tyle lat, że może tak długo się przeprowadzać, to może już tu zamieszkamy.
No i osiedli państwo Krystyna Miłobędzka i Andrzej Falkiewicz w Puszczykowie. W domu wybudowanym przez Wacława Falkiewicza, przedwojennego fabrykanta, właściciela wytwórni kosmetyków. W tamtym świecie limuzynami jeżdżono na rauty, na których bywała sama Pola Negry, wspomagająca swą podobiznę flagowym produktem wytwórni Wacława Falkiewicza, pudrem śnieg tatrzański. Andrzej Falkiewicz swoje dzieciństwo, no i późniejsze życie, opisał w wydanej już po jego śmierci książce Ta chwila. Pamiętam, pojechaliśmy kiedyś za miasto, do Śmigla. Było tam dużo wiatraków. Ojciec zatrzymał samochód i nastawił radio. Ktoś grał na fortepianie sonatę księżycową. Pierwszy raz to słyszałem, podobała mi się ta muzyka i podobała mi się nazwa. Potem grała to też, pamiętam, ciotka Fila, bo ta pierwsza część, sam jej początek, jest bardzo łatwa. Fila miała przedziwne uderzenie. Każdy klawisz naduszała jakby dwa razy, najpierw badając, czy dobrze trafiła, i dopiero potem na całego.
No i dość. Dość jej grania, dość powtórzeń. Pergole. Pergole zwyciężył bluszcz, raczej wistaria. W basenie między płytami jakieś drzewka, obok kompostujemy opadłe liście. Miejsce do tańczenia pozapadane. Mama w kapeluszu, Florentań z azaliami. Basia, moja siostrzyczka, w takim samym kapelusiku, tyle że z kwiatkami polnymi. Jest rok 1929, rok Pewuki i śniegu tatrzańskiego. Ojciec wypływa statkiem Gdynia do Helsinger, a jeszcze przedtem, rekonstruuje to z pocztówek, z kartek, wybiera się do Kilonii, do Londynu i Plymouth. W tym roku, w grudniu, mam się urodzić. Pani Barbara Falkiewicz, siostra Andrzeja Falkiewicza, uczestniczyła w wieczorze Krystyny Miłobędzkiej. Miałam okazję zadać jej kilka pytań.
Gdzie ta fabryka ojca się mieściła?
Na Łazarzu, na ulicy Łukaszewicza.
Co pani pamięta z tej fabryki?
Zapach. Ja kiedyś tam byłam w tym budynku, on do dzisiaj tak samo pachnie. To mi przypomina dzieciństwo. I to mi się, właśnie ten zapach perfum takich intensywnych w tych murach, to mi się łączy z dzieciństwem.
A w którym to miejscu dokładnie jest, na Łukaszewicza?
Łukaszewicza 30-32, no nie wiem jak to powiedzieć. Pewnie dalej są domy, a to był prawie koniec tej Łukaszewicza.
Państwa było dwoje rodzeństwa, prawda?
Troje nas było. Ja miałam starszego brata Andrzeja i młodszego Jerzego.
Jerzy żyje?
Żyje. Jerzy był geografem i w tej chwili mieszka na Filipinach.
A pani jaki zawód wybrała?
Ja jestem astronomem i matematykiem. No więc jak wybuchła wojna, to ja akurat skończyłam 8 lat.
To niewiele pani...
Ale pamiętam, dużo pamiętam. Jeżeli pani chce wiedzieć o Andrzeju właśnie, to najwięcej z dzieciństwa. To był mój opiekun taki właściwie. Ja pamiętam dokładnie, byłam malutka, jak mnie za rękę prowadził po ogrodzie i pokazywał, to jest bratek, zobacz, to są bratki. Ja jestem twoim bratkiem, pamiętam i powiedział. I taki właśnie był opiekuńczy. W czasie wojny to dla nas była ciekawa przygoda, bośmy uciekali, jak to się mówiło, na wschód, żeby od frontu niemieckiego. I tak daleko uciekaliśmy, aż weszli z drugiej strony Rosjanie. I wtedy myśmy się zatrzymali na Wołyniu, mieszkaliśmy krótki czas, potem do Lwowa i ze Lwowa wróciliśmy do Poznania.
A po wojnie? No wiadomo, że już fabryka...
Po wojnie jeszcze jakiś czas fabryka była czynna.
Była.
Tak, i wtedy mieszkaliśmy w Poznaniu, no i tu do tak między Poznaniem a Puszczykowem, no a potem już do Puszczykowa, jak już to u państwowini zabrali, to wtedy do Puszczykowa się przenieśliśmy na dobre.
Poezja, literatura ma znaczenie?
A ma znaczenie, ale inna. My się z Krystyną tak nie rozumiemy. Ja lubię młodopolską i właściwie no tylko. Pierwsze, ja miałam, jak chodziłam na krótki czas po wojnie zaraz, nim zaczęłam do szkoły dojeżdżać do Urszulanek, to tu chodziłam do takiego pana polonisty, profesor, licealny, Perucki, który mieszkał w Puszczykowie. I on był dyrektorem szkoły w Mosinie. I ja właśnie tam potem do tej szkoły chodziłam i on chyba, ja nie wiem jak to było, czy ja akurat na takim etapie byłam, on mi podsuwał książki romantyzm. Ja przeczytałam całego Słowackiego, całego Mickiewicza i tak lubiłam. I on myślał, że ja jestem... że ja będę humanistą, że ja tylko mogę iść na... I potem to wielkie rozczarowanie, no bo on z matematyką to nie... nie bardzo go to interesowało, że ja idę na matematykę i że na astronomię. I w tym okresie to właśnie przeczytałam cały romat, a potem to tak na Młodą Polskę.
Ja myślę, że Młodopolanie też patrzyli w gwiazdy.
Nie, bo to w ogóle jest piękny okres, mi się wydaje.
Poezja romantyczna i młodopolska jest bliska pani Barbarze Falkiewicz. Jej brat cenił wysoko wiersze swojej żony. Kiedy nagrywałam przed laty panią Krystynę w Puszczykowie, przysłuchiwał się naszej rozmowie.
Który z wierszy zamieszczonych w zbiorze Przed wierszem, wydanym przez Brulion, przepięknie moim zdaniem, jest najstarszy?
Najstarszy jest właśnie ten, który rozpoczyna cykl Anaglify, pierwszy w książce. Na szybie pokrytej parą rysujemy dwa kółka, dodając uszy, wąsy i ogon. W ten sposób powstaje kot. Można także narysować świerk, kwiat albo człowieka. Dopóki różnica temperatur po obu stronach szyby utrzymuje się, ludzie, zwierzęta i rośliny istnieją w sposób niebudzący wątpliwości. Istnieją z zewnątrz i od środka. Urodziłam się w domu, ale w lesie. I to jest święta prawda, ale w tym pokoju, w mieście. Znam siebie najlepiej z widzenia i słyszenia innych. Nauczyłam się powtarzać. Nie mówić, tylko powtarzać. Teraz wiem. Całe życie powtarzałam. Godzinami patrzę w kalendarz. Niczego mi nie oznajmia znak bliźniąt. Nie mogę się przyzwyczaić do tej, która usiłuje być mną.
Urodziła się pani w domu, ale w lesie.
Tak, urodziłam się, ale w tym pokoju. No, urodziłam się na wsi, właśnie w lesie, w Margoninie. To jest małe miasteczko, obok jest wieś i tam jest taka, była wtedy szkoła dla leśniczych, której dyrektorem był mój ojciec. No i tam właśnie się urodziłam, tam mieszkałam i pod znakiem bliźniąt. Właśnie nic mi nie oznajmia znak bliźniąt.
Była jedyną dziewczyną między kilkudziesięciu kursantami, z których każdy chciał się wydać czy posiąść córkę dyrektora.
Teraz mieszka też pani w otoczeniu drzew, kwiatów.
Ale ja większość życia właściwie mieszkałam w mieście.
We Wrocławiu.
Tak. I to jest miasto, które jakoś uważam za swoje miasto, takie swoje miejsce.
Jak pani Krystyna pracuje? Jak tworzy?
No ja znam tylko mozu. To znaczy gotowy efekt to jest to, co zostało przeczytane, a właściwie całe życie było tak, że niczego nie pisała, niczego nie mogła napisać i efekty są w tym tomie właśnie, czy w ogóle w tym, co napisała. Ale kiedy tutaj słuchałem pań, to właśnie uprzytomniło mi się, gdy czytała swoje rzeczy i gdy potem dukała odpowiedzi wymuszone przez panią, to wydawało mi się, że jest bardzo mały odstęp między tym wymęczonym i napisanym i między tym wymęczonym i powiedzianym, że to jest no, ta sama materia. Tutaj kiedyś gdzieś powiedział Mann, że pisarz to jest człowiek, któremu nieco trudniej przychodzi pisanie jak innym ludziom. No więc to jest w całej rozciągłości ten przypadek.
Powiedziała pani, że nie ma pani gotowych słów.
Właśnie tak. To jest całe moje jakby zmartwienie, że W momencie, kiedy zaczynam mówić, to bardzo to źle wychodzi, dlatego że jakby czynność myślenia dopiero sprawia, że uruchamiam słowa i czasami jakby nie mogę na nie dość dobrze trafić. I ja właściwie od dzieciństwa miałam z tym wielkie kłopoty i bardzo chciałam się pięknie nauczyć mówić, ale jakby niewiele z tego wyszło. Kurtyna, trud odsłaniania kurtyny, nie umiem otworzyć. Spoza niej dochodzą głosy, śmiechy, ktoś śpiewa, płacze. Brzęk talerzy, kroki, coś spada. Nagłe cisze. Za zasłoną żywe, prawdziwe życie. 5 minut trochę dłużej. Gram, że nie da się otworzyć. Nie gram. Wiem, że nic tam nie ma. Mocowanie się z miękkim i ciemnym, dotykanie ciężkiej materii, gonienie za głosami, które zmieniają miejsca. Są tuż, oddalają się, przestają być, wracają. To bardzo ważne. Oddalają się i znowu zbliżają do kurtyny. Nagle odsuwa się sama. Odsłania się jednym ruchem za moimi plecami. Tam jest pusto. Ostrożnie na palcach wchodzę, dookoła znajome przedmioty, które wydawały głos. Idę wolno między nie, poruszam się w dobrze znanej przestrzeni. Przesuwam krzesło, albo tylko zostawiam część ubrania. Może zdejmę buty? No już coś prócz mnie, buty, płaszcz, ja, to dużo. W żadnej chwili nie biorę pod uwagę, że jestem oglądana, słyszana. Tylko moje ze mną.
Jarosław Borowiec odbył wiele rozmów z tą niezwykłą literacką parą i tak powstała książka Szare Światło.
To było takie spotkanie mądrości, dojrzałości ze strony moich rozmówców i mojej jakiejś młodości, takiej ciekawości świata, ciekawości ich życia. I to w pewnym sensie miały być rozmowy na początku prowadzone na temat literatury, teatru, bo to jest jakby działka bliska od zawsze i Krystynie Miłobęckiej, Andrzejowi Falkiewiczowi. I nagle myśmy zobaczyli, że te rozmowy układają się właśnie w taką opowieść o życiu, o jego biegu, o spójnych niespójnościach, jak mówił pan Andrzej. O tym, że żeby coś znaleźć, to trzeba wiele rzeczy zgubić. No i potem o końcu, czyli o tym, co w pewnym sensie nas nie kończy, ale otwiera na to, co poza nami, a gdzieś jednak obok. Myśmy tę książkę zatytułowali Szare Światło. To jest fragment jednego z wierszy Krystyny Miłobęckiej. Wierszy, który brzmi: największym odkryciem wydaje mi się szare, brudne światło, którym możemy powiedzieć jasno. Mała przestrzeń, którą potrafimy naraz zobaczyć. Wszystko inne jest dokładnie na swoim miejscu, tak proste, że można by było zaraz wyjść po sprawunki, mówiąc po poznańsku, albo po zakupy. Bo to ciekawe, ale ten wiersz funkcjonuje właśnie w dwóch zapisach, po sprawunki i po zakupy.
Jak spotykało się Andrzeja Falkiewicza na ulicy w Puszczykowie, to była okazja do rozmowy, czy raczej był skupiony?
Nie była to rozmowa, to była informacja. Idę po chleb albo idę do księgarni. I jak szedł po chleb, to szedł wolniej, jak szedł do księgarni, rozmowa szybciej się urywała.
Wspominała profesor Barbara Stawicka, mieszkająca także w Puszczykowie. Jarosław Borowiec.
O jeszcze jednej odsłonie twórczości Krystyny Miłobęckiej myślę o scenariuszach teatralnych. Zostały zebrane w książce Siała Baba Mak, gry słowne dla teatru, a poszerzona wersja tej książki, Gdzie Baba Siała Mak, ukazała się w roku 2012. Krystyna Miłobęcka jest także autorką zbioru tekstów teoretycznych poświęconych teatrowi dziecięcemu, które zostały opublikowane w tomie Widnokręgu Odmieńca. Mówiąc to w Puszczykowie, chciałbym wspomnieć wielu wybitnych twórców związanych z Teatrem Lalki i aktora Marcinek, osób związanych przecież z Puszczykowem. Myślę o Leokadii Serafinowicz, myślę o Wojciechu i Marii Wieczorkiewiczach, ale także o osobie profesora Jana Berdyszaka.
Myśmy stanęli wobec bardzo trudnych i nieznanych dla nas zadań, ale świadomi ważności tych zadań. szukaliśmy tego pełnego udziału dziecka z nami. Tutaj szło to rozmaitymi drogami, od takiego odbioru konwencjonalnego teatru, bym powiedziała, aż do tych prób najbardziej nowych, w czasie których spotkaliśmy się z panią Krystyną Milobęcką.
Tak jak dzisiaj u państwa Wieczorkiewiczów w domu.
Tak, jak dzisiaj, bardzo przyjemnie.
Pamięta pani, jak się zaczęła ta współpraca z Teatrem Marcinek?
Zaczęła się dosyć niespodziewanie, dlatego że Marcinek ogłosił konkurs na sztukę dla dzieci. A ponieważ ja miałam tekst napisany, wysłałam go i to była Siała Baba Mak. I tę nagrodzoną trzecią nagrodą, pamiętam, na konkursie Siała Babę, Marcinek zrealizował. Tak się zaczęło.
A czy to jest ważne, aby pamiętać własne dzieciństwo, jeżeli się pisze dla dzieci?
Ja myślę, że to jest zupełnie pierwszorzędne. W pisaniu dla dzieci przede wszystkim, a jest część piszących, dla których dzieciństwo jest jedynym miejscem, z którego zaczyna się pisać. Ja akurat należę właśnie do takich piszących.
Co chciała pani przekazać czy poruszyć w dzieciach?
Chciałam, tak myślę, ale to ja dzisiaj racjonalizuję. Chciałam uprzytomnić im, że będąc dziećmi są kimś ważnym, mądrym, przenikliwym, a nie kimś gorszym, mniejszym, że dzieci i dorośli poznają świat z równą trudnością i tak samo się z nim borykają.
Ja bardzo cenię Siała Baba Mak. Jest to dla mnie takie przedstawienie, które się tak bardzo jakoś lekko, szybko urodziło i które miało ogromne sukcesy. Jeżeli już jesteśmy przy Siała Baba, to jest to rzeczywiście niezwykle istotne i bardzo ważne było to dla aktorów. Ponieważ z tym przedstawieniem Siała Baba Mak, no zjeździliśmy chyba pół świata dosłownie, ale to nie tylko to, ale w każdym kraju, w którym graliśmy, to przedstawienie było w danej wersji językowej. I Siała Baba Mak mieliśmy w wersji francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, angielskiej. No więc z tymi językami można było rzeczywiście podróżować po wielu krajach. Okazuje się, że byliśmy w stanie tak opanować zupełnie luźne zabawy, że mieliśmy nawet kontakt z tymi dziećmi, które wrzeszczały z widowni w naszą stronę, podpowiadając nam jeszcze jakieś dalsze wyjścia. No i natychmiast musieliśmy improwizować w ich języku. Także to było, wie pani, dla nas początkowo zadanie zupełnie karkołomne.
Usłyszeliśmy wypowiedzi Leokadii Serafinowicz, Krystyny Miłobęckiej, Wojciecha Wieczorkiewicza i Marii Korzeniowskiej. Krystyna Miłobęcka napisała dla dzieci kilka sztuk, poza Siała Baba Mak, także Ojczyzny. Do Ojczyzny sięgnął Teatr Polski w Poznaniu rok temu. To był bardzo dobry pomysł. spotkaniu w Puszczykówku 10 listopada czekała na nas niespodzianka.
Państwo będziecie mieli okazję, w ogóle jesteście szczęśliwcami, bo dostaniecie, otrzymacie tomiki poezji pani Krystyny. Zostało wydanych tylko 220, także naprawdę to są białe kruki.
Małgorzata Ornoch-Tabęcka. Jarosław Borowiec.
Chwile, które gromadzą nas, proszę Państwa, w ten listopadowy wieczór mają swój związek właśnie, jak to zostało już wcześniej powiedziane, z tegorocznym jubileuszem poetki, ale także z opublikowanym w ostatnim czasie autorskim wyborem wierszy Nieoddany uśmiech. Niewielką, ale pełną emocji i wzruszeń osobistą podróżą przez życie i wspomnienia, ułożoną zaledwie z 25 tekstów poetyckich. Na skrzydełku tej książki Krystyna Miłobędzka zapisała: Nieoddany uśmiech. To za blisko, byle prędzej niedopatrzone. Życie, moje dziecko, ono się do mnie uśmiechnęło. Jego uśmiech przede mną, tak uśmiecha się życie. Nie mam słów. Nie mam dosyć żywych słów, żeby odpowiedzieć na taki uśmiech. Próbuję oddać to, co dostałam. To jedyny mój własny wybór wierszy, zapisów, z 11 opublikowanych od 1970 roku do 2012 tomów wierszy. Te 25 wierszy i kilka fotografii to związki łączące mnie z najbliższymi, ludźmi, zwierzętami, roślinami, rzeczami. Świat na wyciągnięcie ręki. Wybrałam w nim dwa miejsca. Pierwsze i ostatnie. Pierwsze, Margonin, miejsce mojego urodzenia, i Puszczykowo, miejsce, gdzie zostanę.
Krystyna Miłobędzka.
Pełna w nich dziur, gdyby chociaż świeciły pustkami. Nie umiem zagadać tych dziur, nawet tego, czego nie umiem, nie umiem powiedzieć. Czytał to nie zapisane i to zapisane. Gdyby te rozrzucone kawałki po swojemu połączył, gdyby ktokolwiek, jakkolwiek zechciał, to sobie.
To było spotkanie z Krystyną Miłobędzką z okazji jej 85. urodzin. Świat na wyciągnięcie ręki. Wybrałam w nim dwa miejsca, napisała pani Krystyna. Pierwsze i ostatnie. Pierwsze Margonin, miejsce urodzenia i Puszczykowo, gdzie zostanę. Tomasz Hardy w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Bieg lat. Śpiewa Mirosław Czyżykiewicz. Kłaniam się państwu, Barbara Miczko-Malcher.
Ci tam stojący przy pianiście, on, ona, wszyscy, sopran, tenor, bas, ulubione ich piosenki. Świecę wbrew cieniom jasne, wbrew dniom żywe dźwięki. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg? Przecinający krzewy, starsi i młodsi, brzegi ścieżek, oczyszczający z mchu starannie warstewka świeżej farby na ławkach i altanie. Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat, bieg lat? Ci na polanie w dzień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu, śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu, śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg, lat bieg? Ci tam z ufnością tak olbrzymią, on, ona, wszyscy, przez trawniki nowego domu stół taszczący, kilim, dwa foteliki, co najlepszego w życiu zgromadzili. Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat? Bieg lat. On, ona, wszyscy, sopran, tenor, bas, ulubione ich piosenki, świece wbrew cieniom jasne, wbrew dniom żywe dźwięki. Czy ktoś im rzekł, jeszcze lat bieg, lat bieg. Ci na polanie w dzień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu, śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy, czy ktoś im rzekł, że lat bieg.